A gościem poranka wnet profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog, polityk, poseł do Europarlamentu, EKR, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, duże zmiany czekają Prawo i Sprawiedliwość w Europarlamencie. Dominik Tarczyński został szefem frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Co to oznacza?
No nie, muszę tutaj korektę wprowadzić.
Delegacji polskiej w grupie EKR, tak, teraz wszystko
tak,
się zgadza.
Tak, to ja myślę, wyjaśnię, należy to wyjaśnić, myślę, radiosłuchaczom. No, frakcja polityczna oczywiście się składa z różnych delegacji i ona podejmuje, te delegacje podejmują decyzje, oczywiście w porozumieniu z kierownictwem swoich partii, kto jest przewodniczącym EKR-u. W tej chwili przewodniczącym mamy dwóch współprzewodniczących, jest Nicola Procaccini z Fratelli d'Italia, który zastąpił Raffaello Fitte, który został ministrem do spraw europejskich rządu włoskiego po wyborach włoskich, kiedy Giorgia Meloni utworzyła rząd. No i profesor Ryszard Legutko i tu się nic nie zmienia. No chciałem też wszystkich państwa uspokoić, którzy tak jak ja cenią bardzo pana profesora.
Cały czas jest, ale zdaje się, że po czerwcowych wyborach, po 9 czerwca już nie będzie. Pan profesor Legutko.
No to, co będzie po wyborach, to jeszcze tak naprawdę wszyscy nie wiemy. Po pierwsze, nie ma jeszcze list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, innych partii również, więc to są na razie wszystko spekulacje. No i nie wiemy, jaki będzie wynik wyborczy. Ale rzeczywiście, no z tego, co słyszałem, pan profesor zdecydował się, miał kandydować, czy rozważał kandydowanie, ale w tej chwili wygląda na to, że zrezygnował z kandydowania. No dodam, że był 3 kadencje europosłem, no zajmuje bardzo ważne funkcje. No,
w każdym razie teraz czas Dominika Tarczyńskiego odchodzi, prawdopodobnie, najpewniej odchodzi profesor Ryszard Legutko, nadchodzi Dominik Tarczyński. Jak to odczytywać, panie profesorze?
No wie pan, no, to jeszcze tak powiemy, no mamy do wyborów, wybory będą jak wiadomo w czerwcu. W zasadzie parlament kończy swoją pracę w kwietniu. Ostatnia sesja plenarna jest pod koniec kwietnia, gdzie zresztą będzie przyjęty ten pakt migracyjny słynny. Znaczy, będzie przyjęty, bo zakładam, że będzie większość, dlatego że większość frakcji. No i to jest, no do tego czasu to jest tak, że my jako delegacja to w zasadzie się, no głównie spotykamy się na sesjach plenarnych i tam podejmujemy jakieś decyzje dotyczące głosowania, czym te decyzje zależą od koordynatorów głównie w poszczególnych działach polityki i czasami na spotkaniach delegacji polskiej no, dyskutujemy jeszcze, jeżeli są jakieś sprawy.
Teraz ma być inaczej, dla tygodnika sieci Dominik Tarczyński mówi, wraz z delegacjami państw tworzących EKR rozpoczynamy wspólne działania, które zmienią układ sił w Europie. Pokażemy, że nasza grupa to coś więcej niż tylko frakcja w Parlamencie Europejskim na moment głosowań. Udowodnimy, że jesteśmy poważną siłą europejską, która razem prowadzi kampanię w Europie, wspiera się wzajemnie w sprawach krajowych. Będziemy też dążyli do powiększenia naszej grupy. To brzmi trochę jak zarzut.
Panie redaktorze, myślę, że to samo mógłby powiedzieć profesor Legutko i na pewno by się zgodził. Ja również się zgadzam z tymi twierdzeniami. Po pierwsze, jesteśmy już poważną grupą. Te wszystkie przewidywania teraz wskazują na to, że nastąpi jednak niestety nie przełomowe, bo Europejska Partia Ludowa pozostanie tam największym ugrupowaniem, przy takim około 170 paru miejsc, a potem będą gdzieś tam socjaliści i demokraci 140, ale już trzecią grupą, no według obecnych oczywiście prognoz wyborczych, miałaby być nie EKR, tylko no, ta grupa Tożsamość i Demokracja, 80 parę miejsc i potem następna miałaby być EKR. Także te dwie...
Ale gdybyście się połączyli, to zapowiada w tym samym wywiadzie Dominik Tarczyński. Pan wyobraża sobie Prawo i Sprawiedliwość w jednej grupie w Europarlamencie z AfD chociażby.
To ja sobie z trudem wyobrażam. To
Dominik
znaczy, kiedyś
Tarczyński
sobie
nie wyobraża sobie. Czy wyobraża sobie jak najbardziej?
Wyobraża sobie. Chciałem dodać, że kiedyś, nie wiem, czy pan redaktor tym pamięta, AfD było w naszej grupie. To była ta pierwsze pokolenie AfD z takimi politykami należącymi do nawet do elity niemieckiej, bo tam był profesor Joachim Starbaty, wybitny ekonomista, profesor ekonomisty Tübingi, Hans Olaf Henkel, który kiedyś był przewodniczył Związkowi Przemysłowców Niemieckich. No parę osób było. Oni potem się ta partia radykalizowała, zmieniała kierownictwo. Dzisiaj jest tak, że jest tam trochę osób rozsądnych, takich, z którymi można współpracować i szczególnie no, w samych Niemczech jest dużo osób, z którymi trudno by nam było pójść. I to jest niestety też zawsze ten problem, no, że no, nie da się tak ułożyć tego prosto według liczb. Natomiast do tej WKR-ze obecnie też mamy różne ugrupowania, a więc te, zresztą teraz ta grupa Tożsamość i Demokracja to w zasadzie taki luźny związek różnych partii, które niekoniecznie. Więc wszystko sobie można wyobrazić, no zależy od
to
tego.
To byłaby być może największa grupa w Europarlamencie, tylko.
No w tej chwili według tych liczb to byłaby to pod względem liczebności druga, bo IPP pewnie, to jak mówię, to trochę zależy potem od negocjacji. Myśmy w tej chwili przyjęli pierwszego posła francuskiego z tej partii Reconquête, prawda, partii, której przewodniczy Eric Zemmour, ale taką jedną z głównych jest pani Marion Marshall. No i z tą partią współpracujemy, ale też no, nie można wykluczyć, że ta w zasadzie w tej chwili przedwyborczo to straszy polityką głównie Marine Le Pen, prawda, która w tej chwili już i szanse na bycie kolejnym prezydentem Francji są bardzo, bardzo duże, a myśmy kiedyś z nią rozmawiali, jak pan pamięta. Tak?
Były takie no, rozmowy, zeszły na niczym.
Dlatego, że wybuchła wojna, byliśmy na czymś innym skoncentrowani. Nie powiedziałbym, że na niczym, dlatego że coś zostały pewne kontakty i pewne projekty. Oni się jeszcze bardziej przesunęli w stronę centrum. Na szczęście część prawicy europejskiej, która była zaczadzona trochę Rosją, zmieniła swoje zdanie. Może nie tak radykalnie, jakbyśmy chcieli, no, ale nad tym będziemy pracować. Więc to polityka wymaga cierpliwości. No, na pewno jest tak, że my musimy dążyć do zmiany w Unii Europejskiej, zmiany polityki, bo ta polityka jest zagrożeniem jest odczuwana przez wiele społeczeństw jako zagrożenie dla dobrobytu i bezpieczeństwa Europy. No stąd mamy te protesty rolników, prawda, w całej Europie.
O tym jeszcze powiem naszym gościem, profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość Europejska, frakcja konserwatystów i reformatorów. Panie profesorze, powiedział pan, że tą kadencję Europarlament z przytupem zakończy, bo przyjmując pakt migracyjny, Donald Tusk mówi, że żadnego nielegalnego migranta do Polski nie przyjmie. Jak słowa premiera Tuska korelują z ustawodawstwem europejskim?
No, myślę, że jak zwykle pan premier Donald Tusk żongluje słowami, no bo te osoby, które byśmy mieli przyjąć, a tam jest to zapisane, no to są, to one oczywiście będą podlegały procedurze sprawdzania w ramach tego paktu, no ale mechanizm relokacji będzie i to będą zarówno te osoby, które, bo to jest tak, że wprowadzi się takie centra jakby, prawda, na granicy, gdzie będzie szybki przesiew i sprawdzanie, a pozostałe osoby no, będą dokonywane w pewnych granicach 300 tysięcy relokacji, albo będziemy musieli płacić w sytuacji kryzysowej, no przy czym no, próg kryzysu nie jest do końca, to komisja będzie, a w zasadzie państwo, które się czuje pod presją migracyjną, no ale wszystkie się czują a teraz pod presją migracyjną Włochy, Hiszpania, Grecja. Więc moim zdaniem to otwiera oczywiście drogę do Do tego, że będziemy przynajmniej płacić, prawda, za tych. No, Donald Tusk jest znany z tego, że mówi różne rzeczy, które potem się okazują niezupełnie prawdziwe, mówiąc.
A ile byśmy musieli płacić, żeby te słowa Donalda Tuska...
20 tysięcy, 20 tysięcy za... No powstanie będzie taki fundusz, na który państwa będą musiały deklarować swoje solidarnościowe poczynania. Natomiast jeżeli komisja uzna, że one są niewystarczające, no to będzie nam wkraczać. To są... Ten pakt migracyjny jest dość skomplikowany, bo to jest wiele dokumentów, jeszcze część nie została do końca, sprawa na przykład tam odsyłania migrantów jeszcze nie została do końca uzgodniona, ale wie pan, jeszcze się zwraca, my mało zwracamy na jeden aspekt uwagę tego paktu migracyjnego, że on jak wszystkie inne kryzysowe, ostatnio podjęte decyzje, niesamowicie mocno wzmacnia rolę Komisji Europejskiej. Jeżeli raz on wejdzie w życie, to Komisja Europejska no, będzie mogła tutaj swobodnie działać w sytuacji, którą uzna za kryzysową. Dodam jeszcze, że no, jeżeli się zastanowimy nad tym, czy ten pakt raczej odstraszy od tych, którzy chcieliby się ubiegać o azyl, nie mając do tego specjalnych podstaw, czy też będzie działał jako magnes, no to można powiedzieć, że ciągnie jeszcze więcej migrantów, moim zdaniem. Natomiast ten fakt, że tam no, po raz pierwszy będzie się od wszystkich brało dane biometryczne, odciski palców i tak dalej, że będzie się, no to spowodowało, że kraje, no powiedzmy te, które leżą na granicy, zwłaszcza granicy południowej Unii, no tak ten pakt przyjęły. I tam myśmy też pewnie niektóre zapisy te właśnie o sprawdzaniu, no bo kiedyś nawet nie można było wieku sprawdzać, nie można było odcisków palców, no i tak dalej, prawda? Ja, że przypomnijmy sobie szaleństwo roku 2015, kiedy Angela Merkel powiedziała, że w ogóle nie da się granic. Granice przestały istnieć i te tłumy, które maszerowały przez całą Europę. No to jest oczywiście jakiś trochę powrót realizmu, ale dopóki Unia się nie, to tak samo jak w polityce klimatycznej, dopóki nie dokona jakiegoś głębokiego przewartościowania swojego myślenia, no tego procesu nie zatrzyma. Dlatego właśnie ta zmiana polityczna jest potrzebna, o której mówimy.
Panie profesorze, a temat rolników, protesty zwłaszcza w Polsce są teraz bardzo gorące, ale przetoczyły się i będą się przetaczać przez całą Unię Europejską. To zrobiło wrażenie na polityce klimatycznej, zrobiło wrażenie na chociażby na politykach niemieckich, gdzie gospodarka jest w poważnym kryzysie.
No zrobiło i w związku z tym zaczyna się, wie pan, no, ten sam taki taniec, jak w przypadku takim szokiem, jak wiemy, była ta pełnoskalowa wojna rosyjska i nagle się okazało, że nikt nie był za tym, żeby z Rosją rozmawiać, układać się i tak dalej. Przecież nikt nie odpowiedział politycznie za wzmacnianie Putina, no, który dzisiaj no, wszyscy mówią, że jest mordercą, tak, nie mają złudzeń. Więc bardzo szybko ci prorosyjscy, to zresztą tak jak w przypadku, no nie wiem, Donalda Tuska, prawda, najbardziej prorosyjskiego jednak premiera w naszej historii po 1989 roku, udają, prawda, tutaj, że zawsze mieli inne stanowisko. I podobnie jest teraz, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. No, w tej chwili społeczeństwa, też te zamożne, muszą płacić za tą politykę. To jest polityka niezwykle kosztowna, no a zapewniano, że kosztowna nie będzie, no dopóki to się odbywało, prawda, płaciły, nie wiem, firmy, ale teraz na przykład no, będą płacić posiadacze domów, tak, no bo będą musieli, one też, budownictwo ma być też zeroemisyjne. I to dotyczy, no nie wiem, środków transportu, czym mamy się poruszać i dotyczy oczywiście rolnictwa. I teraz wie pan, znowu jest ten sam zabieg. Ci, którzy odpowiadają za tą politykę, Europejska Partia Ludowa, socjaliści i demokraci, Renew, te wszystkie ugrupowania, prezydent Macron, Olaf Scholz, czy rząd niemiecki, no i oczywiście przede wszystkim komisja Ursula von der Leyen i sławny i sławetny Franz Timmermans, który główny twórca Green Dealu razem z Ursulą von der Leyen, to oni mówią, że za tą politykę odpowiada komisarz Wojciechowski, tak, który w ramach oczywiście swoich kompetencji ogranicza, jak samo zresztą
no, ale to świadczy, że to jest pewien koniec pomysłu na Zielony Ład. Uznajemy, że wymyślił go Janusz Wojciechowski, wszystko na niego zrzucamy i temat jest
tak,
martwy.
Się ofiarny, oczywiście. Nie jest koniec, bo oni jednocześnie tam wycofują się z pewnych rzeczy. No na przykład ten Ursula von der Leyen mówiła już z tych stosowania nawozów, prawda, tam, nie środków ochronnych, prawda, więc pewnych rzeczy, deklaracji, ale generalnie się nie wycofują, tylko czekają do wyborów. To jest tak samo jak z tymi projektami centralizacji Unii, zniesienia zasady jednomyślności. Nie będzie żadnego, nie zwołają żadnego konwentu teraz, no bo to byłby temat dla kampanii na całym kontynencie europejskim, wszystkich krajach i wszędzie by ludzie, wyborcy by prawdopodobnie poparli mocniej partię odrzucające ten pomysł. Nie tylko, bo to jest temat w Polsce, ale nie jest w Niemczech, nie jest we Francji, nie jest w Hiszpanii, a stałby się tematem. Więc oni poczekają do wyborów, zapewnią sobie następną kadencję, a następnie tylnymi drzwiami przeprowadzą wszystkie zmiany i będą oczywiście kontynuować Green Deal, no może z pewnymi zmianami, bo Europejska Partia Ludowa nagle się otrząsnęła i się okazała, że jest przeciwko temu planom odbudowy przyrody. Tak? I teraz Manfred Weber jest głównym krytykiem Ursuli von der Leyen w czasie debaty w parlamencie. No może nie najostrzejszym, ale głównym w sensie powiedzmy też wagi politycznej. No jak zwykle jest taka sama. To jest taka taktyka zmiany, no taka trochę jak ta, która doprowadziła koalicję 13 grudnia do władzy w Polsce. Dużo obiecać, udać, że się nie odpowiada za własne błędy, powiedzieć, że nastąpi jakaś zmiana, a potem oczywiście wrócić. Już Donald Tusk też w kampanii nie mówił, że nie będzie już żadnych wielkich programów inwestycyjnych. Za chwilę, prawda, nie będzie programu. Będziemy oczywiście łamać konstytucję i prawo. Praworządność, no a za chwilę oczywiście i po wyborach podniesiemy wam o 100% ceny elektryczności i energii. No tego nie powiedział, ale to zrobi. No i podobnie będzie w tym przypadku.
Panie profesorze, na koniec przed wyborami do Europarlamentu będą wybory samorządowe. Donald Tusk kontynuuje narrację z wyborów parlamentarnych, walczy, to jest jego zdaniem premiera, walka dobra ze złem.
No to jest właśnie ten manicheizm, no, który istnieje w polskiej polityce. Ja pamiętam te czasy, kiedy byliśmy sektą smoleńską, tak, i mieliśmy wyginąć jak dinozaury. Nie wiem, czy pan pamięta. No, tak, oni oczywiście są na fali po wygranej, wykorzystują bardzo brutalne metody. Wiadomo, że też po przegranych wyborach no, sytuacja zawsze, nastroje nie są najlepsze. Znaczy po wyborach myśmy wygrali Prawo i Sprawiedliwość, ale niestety...
Ale rząd straciliście.
No więc właśnie, więc utrata władzy. No cóż, trzeba w imię tych ważniejszych rzeczy, jaki jest interes Polski. Na szczęście są takie sygnały, które wydają się bardzo ciekawe i też pokazują, no, że część naszych partnerów zachodnich jednak przygląda się tej sytuacji, która w Polsce. Mam na myśli zaproszenie do Stanów Zjednoczonych przez prezydenta Bidena, również prezydenta Dudy na tę rozmowę. To jest wyraźny sygnał, że chcą nasi partnerzy amerykańscy, których niestety ambasador nie zachowuje się tak, jakbym chciał, powiedzmy, w naszym kraju, no ale powiedzmy, że to jest administracja amerykańska, taki sygnał, że się mówi, myśli się o polityce w kategoriach całości, a poza tym myślę, że do tak proniemieckiego, zaślepionego, jeżeli chodzi o Unię i jej wszystkie propozycje, a teraz wyraźnie są taką tendencję, żeby trochę tych Amerykanów Polaków z Europy znowu odsunąć, prawda, czy wypchnąć, rzekomo pod różnym tam wypowiedzi dosyć nieszczęsnej do Donalda Trumpa. No ale jest to jednak świadectwo, że jednak nasi partnerzy amerykańscy tak bacznie przyglądają polskiej sytuacji. I wie pan, ja też słyszę od, widzę wątpliwości u wielu moich kolegów właśnie z Europejskiej Partii Ludowej, czy rzeczywiście to idzie w takim kierunku i czy Donald Tusk jest tym czempionem praworządności, konstytucjonalizmu i wartości europejskiej, jakim się zdawało.
Panie profesorze, jak będzie Prawo i Sprawiedliwość się w takim wypadku do tych dwóch kampanii wyborczych, a potem trzeciej prezydenckiej szykować?
Wie pan, ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy przeszli do bardziej merytorycznej kampanii. To znaczy ja uważam, że zawsze wygrywaliśmy. Oczywiście jest potrzebny taki okres mobilizacji, zwłaszcza w sytuacji trudnej. Przypominam, rok jest 2010, no najbardziej tragiczny rok w historii. Jeden z najbardziej tragicznych czasów czy okresu. I wtedy nastąpi oczywiście taka mobilizacja tych ludzi, trochę przegrupowywanie sił, bo niektórzy ludzie odeszli wtedy, niektórzy politycy z Prawa i Sprawiedliwości, ale potem rozpoczęliśmy taką bardzo mocną, silną i dyskusję programową i myślę, że to, znaczy my musimy po prostu dotrzeć do tej części społeczeństwa, którą utraciliśmy w wyniku trochę jednak bardzo trudnej części drugiej kadencji, gdzie była bardzo chwiejna większość parlamentarna i też nie, no to trzeba to wyraźnie powiedzieć, no różnych błędów i słabości różnych ludzi, nie mogący opanować swojej chęci bogacenia się, czasami niekompetentnych, czasami zbyt agresywnych też w stosunku do naszych konkurentów politycznych.
Na koniec, panie profesorze, wracamy do początku naszej rozmowy i do tego, że niejako Dominik Tarczyński zastępuje profesora Ryszarda Legutko.
No, wie pan, panie redaktorze,
czyli jest coś przeciwstawnego niż pan profesor by oczekiwał, tak można wnioskować.
No niekoniecznie. Po pierwsze, wchodzimy w czas kampanii. Po drugie, jak, w którym kierunku pójdziemy, będzie tego zależał również wynik wyborów i kampania i wszystko się może, ktoś słusznie powiedział z naszego bodajże pan Jaki, że to po części należy też interpretować jako trochę gra skrzydłami, czy dwoma grą różnymi stylami uprawiania polityki. Ja bym tylko apelował do Prawa i Sprawiedliwości właśnie, żeby nie zapominała o wkładzie, że żeby wygrać, trzeba mieć również w swoich szeregach takie osoby jak profesor Legutko i trzeba je cenić i właściwie też ich kompetencje i sposób uprawiania polityki używać. I to się wcale nie musi wykluczać z jakąś nową rolą do wyborów Dominika Tarczyńskiego.
O tym mówił profesor Zdzisław Krasnodębski, który wystartuje w tych wyborach do Europarlamentu, czy nie wystartuje?
Panie redaktorze, nie ma jeszcze list. Ja już byłem też przez dwie kadencje europosłem. Jeżeli zostanę zaoferowane mi miejsce, które będzie dla mnie do zaakceptowania, to ja oczywiście jestem gotowy kontynuować, bo to jest tak, w Parlamencie Europejskim dodam, że widzę to na przykład po niektórych posłach niemieckich, że oni właśnie, że się buduje jakoś wpływy również w komisji, łatwiej jest po paru, myślę, że w trzeciej kadencji, gdyby ona była, mógłbym rzeczywiście się przydać trochę, jeżeli by nasza polityka również zmierza do tego, żeby poszerzać swoje wpływy i prowadzić taką politykę, która byłaby jednocześnie energiczna i skuteczna. No to to wtedy się zdecyduję. W innym przypadku oczywiście zajmę się z życiem kontemplatywnym. Ja, panie redaktorze, byłem szczęśliwym człowiekiem, miałem co robić, zanim zostałem europosłem, i przypuszczam, że również będzie tak, gdy już nim nie będę.
To jest sygnał polityczny co do swojego startu profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.